Dwa tygodnie temu radziliśmy, jak zdrowo i w dobrym samopoczuciu spędzić ten świąteczno-noworoczny czas, a dziś, w drugi dzień nowego roku, właśnie zdrowia, dobrej kondycji i zadowolenia z życia życzymy wszystkim słuchaczom na cały 2018. A co może nam w tym pomóc? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani w nowym roku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i wszystkiego najlepszego.
Pani też życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, no i oczywiście zadowolenia z pacjentów, którzy mam nadzieję słuchają tego, co pani im radzi.
I też ich pozdrawiam.
Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Pani docent, ile czasu przy zachowaniu jakichś zasad przeciętny, zdrowy organizm w rozróżnieniu na kobiety i mężczyzn potrzebuje na to, żeby się zregenerować po świąteczno-noworocznych obciążeniach?
No, to takie dosyć trudne pytanie, ale postaram się sprostać. Mianowicie wszystko zależy od tego, jak bardzo się obciążyliśmy na te święta. Jeśli te święta rzeczywiście przebiegały nie bardzo obficie, a tak tylko trochę obficie, no to niedługo, 2-3 dni w zasadzie organizm potrafi sobie poradzić z tymi nadmiarami i z tym pokarmem, który został dostarczony. Natomiast jeśli rzeczywiście święta były bardzo obfite, no to myślę, że co najmniej tydzień ustrój będzie się z tym musiał zmagać.
Czyli po tygodniu nawet ci, którzy mocno się zmęczyli tym biesiadowaniem świątecznym, powinni wrócić do normy. No dobrze, ale jeśli ktoś jeszcze dziś, czyli 2 stycznia, ma takie problemy jak bóle głowy, coś z żołądkiem, bóle kostno-stawowe, jakieś sygnały z układu krążenia lub oddychania, to jak sobie z nimi radzić i przy których z tych dolegliwości wskazane byłoby już poszukiwanie pomocy lekarskiej?
I znowu wszystko zależy od nasilenia tych dolegliwości, bo jeśli jest to takie niewielkie pobolewanie głowy, okolicy czołowej, czyli tu z przodu, tuż nad oczami, być może no, to jest jeszcze trochę zmęczenia poświątecznego i trochę być może jest to skutek wypitego alkoholu, więc na pewno sporo płynów w tym momencie by się przydało, z płynów obojętnych, czyli najlepiej wody i wody niegazowanej. Dobrze by było popić jakichś naparów z rumianką, z mięty, jeśli ktoś oczywiście nie ma refluksu żołądkowo-przełykowego, bo wtedy mięty nie zalecałabym, a zwłaszcza mięty pieprzowej. No i dobrze by było pospacerować, bo na ból głowy, taki ból pozmęczeniowy, dobrze robi spacer i świeże powietrze.
No dobrze, a to jest ból głowy, ale na przykład mamy jakieś problemy z żołądkiem, może nazwijmy to niestrawność, może w ogóle ten żołądek nie chce nam pracować.
No i znowu, wszystko zależy, czy ta niestrawność objawia się tylko wzdęciami brzucha, tylko i już, bo to też może być poważne zmartwienie dla nas. Czy są jakieś biegunki na przykład, bo takie się też mogą zdarzyć, czy wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z zaparciami. I znowu nasilenie tego stanu, jeżeli te biegunki trwają już od wczoraj albo dzisiaj się zaczęły, ale już jest co najmniej 5 różnych stolców, myślę, że warto pójść do lekarza rodzinnego i zdiagnozować to, jaka to jest przyczyna, bo być może nastąpiło jakieś zatrucie pokarmowe. Jeśli są to zaparcia, no też się zdarzają po obfitych, tłustych posiłkach i długim siedzeniu w czasie świąt i sylwestrowej nocy. Jeśli ktoś nie przetańczył tej nocy, a zjadł nadmierne ilości, myślę, że wtedy warto by było dzisiaj ograniczyć dietę do takich łatwostrawnych pokarmów, nie wzdymających, nie zalegających, nie smażonych, nie odgrzewanych i do tego dodatkowo jeszcze zjeść spore ilości surówek i popić co najmniej 2-3 litrami wody, bo im więcej błonnika dostarczymy, a on nam pomoże w tych zaparciach, tym musimy więcej dostarczyć płynów, bo jeśli tego nie zrobimy, a zjemy tylko dużo błonnika, to sobie jeszcze bardziej możemy zaszkodzić.
Czasem po karnawałowych zabawach, po tym, co sobie tam zaserwujemy, odczuwamy bóle kostno-stawowe. Często zdarza się, że w rejonie na przykład palucha dużego u nogi nigdy tego nie było, nagle się pojawiło. Co to może oznaczać?
No to może być atak dny moczanowej. To taka jednostka chorobowa, gdzie źle rozłożyły nam się i puryny, czyli białka. No i doszło do odkładania kwasu moczanowego wyjątkowego w stawie. Staw uległ stanowi zapalnemu i to najczęstsze miejsce występowania, czyli duży paluch. Natomiast równie dobrze może to się zamanifestować bólem kolana czy bólem łokcia. Warto to zdiagnozować z lekarzem, bo tutaj takie postępowanie domowe raczej nie jest wskazane i nieskuteczne może się okazać. W związku z tym najprawdopodobniej, jeśli to jest ostry atak kolki dny moczanowej, znaczy atak dny moczanowej, to lekarz przepisze odpowiednie leki, trzeba je będzie przyjmować.
Tam charakterystycznym momentem jest wystąpienie takiego
lśniącego, zaczerwienionego i tak, palucha. Tak.
Ale może się to zdarzyć również w innych stawach.
Może być.
Nazwa tej dny w różnych formach ma różną nazwę.
Tak,
jest
oczywiście.
Podagra.
Tak, może być jeszcze umiejscowienie w kręgosłupie, może być umiejscowienie w łokciu, może być umiejscowienie w kolanie. No a czasami nawet niektórzy pacjenci zgłaszają bóle biodra i to no, jest często takie zwodnicze, ponieważ każdy myśli, że to jest jakiś ból zwyrodnieniowy i że sobie poradzi zwykłym lekiem przeciwbólowym. Może się okazać jednak, że trzeba dokonać takiego specjalistycznego leczenia.
A czy po tej zabawie sylwestrowej, energicznej, intensywnej, możemy mieć również bóle kostno-stawowe wynikające z nadmiaru ruchu?
Tak, może być. Mogą być zmiany urazowe. Bardzo często zdarzają się to paniom na wysokich obcasach, które po prostu podskakując i nieodpowiednio skręcając swój staw, obojętnie jaki, skokowy, kolanowy, mogą potem odczuwać no, takie doznania bólowe, urazowe. No, mam nadzieję, że nikomu w czasie zabawy sylwestrowej nie zdarzyły się upadki, no bo wtedy mogłyby być też różnego rodzaju ciągnięcie ścięgien albo wręcz złamania. No więc to też wymaga konsultacji ortopedycznej.
Czy z układu krążenia oddechowego też mogą jakieś sygnały do nas docierać, które wynikają z tego, że mieliśmy no, kilka dni dość intensywnej rozrywki, zbyt dużo jedzenia?
Ja myślę, że tu nie tylko trzeba wziąć pod uwagę noc sylwestrową i Nowy Rok, ale chyba trudnym tygodniem dla wszystkich Państwa był tydzień między świętami a Nowym Rokiem, ponieważ zostało wszystko w lodówkach i trzeba było zjeść. No i ci wszyscy, którzy żałowali tego jedzenia, które miałoby zostać i je zjedli, no mogą mieć problemy. To najczęściej były pokarmy ciężkostrawne, tłuste pokarmy, które odgrzewaliśmy, odsmażaliśmy, piekliśmy po raz kolejny, rozmrażaliśmy i zamrażaliśmy. No więc tu się mogą zdarzyć i dolegliwości z zakresu układu pokarmowego, ale też z układu krążenia. Ci wszyscy, którzy mają problemy z gospodarką cholesterolem, no tutaj niestety mogło dojść do pogorszenia zawartości cholesterolu w surowicy krwi. No i jeśli ktoś miał wcześniej miażdżycę, no to takim jedzeniem niestety sobie nie pomógł, a mógł trochę zaszkodzić. No i dodatkowa rzecz, sól. W polskiej diecie świątecznej nie ma pokarmów bezsolnych. W związku z tym ci z Państwa, którzy mają nadciśnienie tętnicze i tą normę soli przekroczyli, no mogą mieć zwyżkę ciśnienia tętniczego, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego. No i warto by było to zmierzyć i zobaczyć, czy ból głowy na przykład nie jest spowodowany tym zwiększonym ciśnieniem tętniczym. No a ci z Państwa, którzy z kolei mogli utracić w jakiś sposób elektrolity, na przykład bardzo intensywną zabawą sylwestrową, gdzie nieodpowiednio wypijali płynów, a dużo wypocili, albo ci z Państwa, którym niestety zdarzyły się biegunki, czy jeszcze niektórym wymioty, mogą mieć zaburzenia elektrolitowe i to może się manifestować zaburzeniami rytmu serca, więc też warto wtedy skontrolować to u lekarza.
Czyli takie sygnały kompletnie alarmowe, to wymieniu je może.
No na pewno ból głowy, okolicy potylicy, dosyć charakterystyczny dla nadciśnienia tętniczego. Być może jakieś krwawienia z nosa, które też mogą być charakterystyczne dla nadciśnienia tętniczego. No jakieś kołatania serca, niepokojący ból za mostkiem, ból taki ściskający za mostkiem. No to by były z zakresu układu krążenia. Natomiast jeśli coś się dzieje w jamie brzusznej, i myślę, że każdy potrafi scharakteryzować zgagę, czyli pieczenie w przełyku, wzdęcia, no a tym bardziej zdefiniować biegunkę czy zaparcia.
Czyli jeżeli coś takiego mamy, nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to niestety trzeba zacząć nowy rok od wizyty u lekarza. I może zamknijmy już tamten rok, a za chwilę porozmawiamy o tym, co sobie zechcemy obiecać na 2008. Dziś gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o tym, jak się zregenerować, a w zasadzie już o tym powiedzieliśmy. Teraz powiedzmy o tym, jak w ogóle przeżyć 2018 bez dolegliwości, które przez przypadek, może przez nieuwagę, sami sobie zafundowaliśmy. Mamy teraz czas postanowień noworocznych, wśród których jest między innymi zrzucenie masy ciała. Jak do tego zabrać się z głową, żeby nie skończyło się tylko na postanowieniach?
Oczywiście wiem, że co roku każdy składa sobie jakieś postanowienie, a to rzucenie palenia, a to wypijania mniejszej ilości alkoholu, a to zredukowania masy ciała. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, no chciałbym się odchudzić, to ja się pytam, czy naprawdę chciałby się odchudzić, czy chciałby leczyć otyłość, bo to są dwa różne pojęcia. Odchudzanie to jest coś na krótko i niewiele kilogramów. I potem można jakby o sprawie trochę zapomnieć. Natomiast jeżeli ktoś chce leczyć otyłość, to jest absolutnie postanowienie na cały rok, ponieważ jest to przez cały rok praca z pacjentem, tak jak z pacjentem, który ma inną chorobę przewlekłą, na przykład cukrzycę czy nadciśnienie. I trochę się niepokoję, jeśli w nowym roku przychodzą jacyś nowi moi pacjenci, którzy mówią właśnie, będąc otyli, że oni chcą się odchudzać. No to znaczy, że chcą schudnąć parę kilogramów, a potem wrócić do swoich starych przyzwyczajeń, więc wtedy im radzę, żeby tego w ogóle nie robili, bo jeszcze gorzej jest schudnąć, a następnie przytyć, bo zwykle to przytycie jest większe niż schudnięcie. I dla mnie jest to efekt jojo, a efekt jojo to jest obniżenie przemiany materii i kolejna próba redukowania masy ciała niestety skutkuje jeszcze bardziej restrykcyjną dietą i zwiększeniem ruchu.
No dobrze, to w takim razie zacznijmy od początku. Od czego należałoby zacząć, chcąc skutecznie zrealizować takie postanowienie?
Od stwierdzenia, w jakim stanie jest nasz organizm, czyli zrobienia podstawowych badań. A te podstawowe badania to morfologia, glukoza naczczo, glukoza 2 godziny po posiłku, oznaczenie lipidogramu, czyli cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów, sprawdzenia właśnie kwasu moczowego, czy po świętach nie mamy złego metabolizmu idyny moczanowej. No i chciałabym zobaczyć EKG, czyli czy nie ma tam zaburzeń rytmu serca, czy nie ma tam innych zmian w sercu. No i na tej podstawie można powiedzieć pacjentowi, jak powinien rozpocząć leczenie otyłości, czyli czy może stosować diety bardziej czy mniej restrykcyjne, czy nie ma jakichś niedoborów, które musiałabym najpierw wyrównać, chociażby niedokrwistości, bo z niedokrwistością zaczynanie odchudzania jest niewskazane, ponieważ organizm już jest osłabiony, a niestety sam proces leczenia otyłości też będzie polegał na diecie restrykcyjnej, czyli nie tak jak do tej pory bogatej we wszystko, więc nie chciałabym jeszcze bardziej pacjentowi zaszkodzić.
Czyli niedokrwistość to jedno, a jakie jeszcze?
Kolejna
inne?
Rzecz to jest problem z gospodarką węglowodanową, czyli glukozą i insuliną. I tutaj dobrze, jeśli wiem o pacjencie, czy on ma prawidłową glukozę, czy już jest to glukoza podwyższona w surowicy krwi, albo jeśli ma insulinę, hyperinsulinemię, czyli nadmiar insuliny w surowicy krwi, wtedy i inna dieta, i inne postępowanie, i być może czasami jeszcze potrzeba farmakoterapii dołączonej do diety i ruchu.
Czy jeszcze jakieś specjalne badania należałoby przejść, ewentualnie przy jakich schorzeniach, które mamy?
Tak, jasne. Oczywiście, że w miarę badania pacjenta mogą dojść jeszcze jakieś dodatkowe specjalistyczne badania. Badania tarczycy, badania nadnerczy, badania przewodu pokarmowego. Także to wszystko już jakby jest dalsza diagnostyka w gabinecie lekarskim. Odchudzać się można spróbować z dietetykiem, natomiast leczenie otyłości proszę zostawić lekarzom, ponieważ dietetyk nie ma kompetencji do leczenia otyłości, on po prostu stosuje tylko i wyłącznie dietę, a leczenie otyłości polega na leczeniu i dietetycznym, i dobraniu ruchu, i stwierdzenia jakiego ruchu, czyli być może konsultacji fizjoterapeuty, ale poza tym też wymaga farmakoterapii, więc tylko i wyłącznie lekarz powinien się zajmować otyłością.
Ale zdaje sobie pani sprawę z tego, że taki przeciętny pacjent, czy też obywatel, to on w ogóle nawet nie myśli, że potrzebne jest mu leczenie otyłości. On w ogóle nie, tej myśli nie bierze do głowy, że on jest otyły. Więc idzie do lekarza, u każdego lekarza, każdy prawie lekarz mówi, no przydałoby się trochę zrzucić, wie pan.
No właśnie tego nie lubię, określenia trochę zrzucić, bo trochę zrzucić to znaczy się podchudzać. I to jest takie wprowadzanie pacjenta w błędne koło, bo powiadam, zrzucenie kilku kilogramów to jest tak jakby pacjentowi z cukrzycą typu drugiego powiedzieć, proszę się trochę odcukrzyć, czyli co, obniżyć na chwilę stężenie glukozy na czczo, a potem już będzie dobrze. No nie będzie dobrze w cukrzycy, trzeba ją leczyć dalej, więc tak samo w otyłości, zredukowanie paru kilogramów u osób z otyłością nic nie zmieni. No może trochę zmieni, no może jeśli to jest 5-10% masy wyjściowej, to już jest jakaś korzyść metaboliczna.
Nie chcemy się do tego od razu przyznawać, ale jest sposób na to, żeby ocenić, czy jesteśmy otyli, czy jesteśmy tylko w nadwadze.
Absolutnie jest i można oczywiście się zważyć i zmierzyć, tylko trzeba to zrobić dzisiaj, bo zwykle jak sobie myślimy, ile ważymy, to odejmujemy ze 2-3 kg i myślimy, że ważymy mniej. Natomiast jeśli się nie zmierzymy sztywną miarą lekarską, to zwykle się podwyższamy, czyli dodajemy sobie 2-3 cm wzrostu i pamiętamy swój wzrost z 18-19 roku życia, a zwykle jesteśmy o te parę centymetrów niżsi. I wtedy możemy wyliczyć tak zwany BMI, czyli wskaźnik masy ciała. To prosta sprawa. Masa ciała w liczniku wyrażona w kilogramach, w mianowniku wzrost wyrażony w metrach, czyli na przykład pani 1,64 m, to sobie pisze 1,64. Tą wartość podnosi do kwadratu i dopiero to stanowi mianownik. Czyli jeszcze raz, masa ciała w kilogramach w liczniku, a kwadrat wzrostu wyrażony w metrach w mianowniku. No i jeżeli ta wartość magiczna przekroczy 30, to znaczy, że trzeba iść do lekarza, bo mamy otyłość.
A jeżeli nie przekracza 30?
Jeżeli nie przekracza 30, jest taka zaklęta liczba i nie wiem, dlaczego akurat ona się pojawia, 27 i inna choroba, czyli nadciśnienie, albo i cukrzyca typu drugiego, albo i zaburzenia lipidowe, to wtedy też traktujemy to już jako nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej z powikłaniami tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli chorobami towarzyszącymi i też trzeba iść do lekarza. Natomiast powiedziałam, że magiczna liczba 27, bo nie wiem, dlaczego akurat wzięto 27. Uważamy w tej chwili, że nawet osoba szczupła, która ma wskaźnik masy ciała, ten BMI poniżej 25, może być osobą szczupłą, metabolicznie otyłą. Czyli może mieć prawidłową masę ciała i prawidłowy wskaźnik, a gromadzić tkankę tłuszczową nie tak jak normalnie wszyscy gromadzą, w większości pod skórą i w brzuchu. Ta osoba zwykle gromadzi wszystką tkankę tłuszczową w jamie brzusznej wokół naszych trzewi i ta osoba będzie tak samo chorowała jak osoba otyła z otyłością brzuszną. Więc dla takich osób, które mając prawidłową masę ciała już mają choroby wynikające z otyłości, czyli cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, kamice, pęcherzyka żółciowego, radziłabym wykonać badanie składu ciała i wtedy taka metoda badania składu ciała jest bezpieczna, to jest metoda elektroimpedancji, czyli przepuszczania przez ciało ludzkie prądu o niskim napięciu i natężeniu, absolutnie nieinwazyjna, nieobciążająca pacjenta, nie dająca mu żadnych dolegliwości bólowych. To można by porównać do EKG, które myślę większość Państwa raz w życiu przynajmniej już miało. I taką metodą jesteśmy w stanie określić, czy dana osoba, nawet szczupła, jest zagrożona chorobami metabolicznymi i popatrzymy, ile ma właśnie tej tkanki tłuszczowej brzusznej.
Czy patrząc na te wyniki wskaźnika BMI, trzeba też brać pod uwagę wiek?
Nie, wiek jest tutaj pod względem BMI nieistotny, natomiast co innego trzeba wziąć pod uwagę? Trzeba wziąć pod uwagę obwód pasa. U osób szczupłych obwód pasa to jest połowa odległości między ostatnim tu zagięciem mostka a kolcem biodrowym. W połowie wysokości pomiar to jest pas u osoby szczupłej. Natomiast osoba otyła powinna mierzyć się na wysokości pępka. I jeżeli ten obwód u pań przekracza 84 cm, a u panów 90 cm, to też jest to otyłość brzuszna.
Bez względu na wzrost?
Bez względu na wzrost.
Czyli tutaj granice wszerz są sztywne dla
wszystkich.
Sztywne
dla wszystkich.
Wszyscy równi są w tej
sytuacji.
Tak
jest, tak. Dlatego, że niezależnie czy mamy długie nogi czy krótkie, to i tak jeśli zbieramy tkankę tłuszczową w brzuchu, to pas się powiększa.
No to miejmy nadzieję, że jak zmierzymy się, to będziemy mieli poniżej 30, a w niektórych przypadkach lepiej, żeby nawet poniżej 27. Jeśli nie trzeba się leczyć z otyłości, to może warto zmienić trochę sposób odżywiania, ale o tym to za chwilę. 17. Dziś w pierwszym programie w nowym roku rozmawiamy o tym, jak zdrowo przez ten rok przejść, jeśli chodzi o stronę kuchenną. No, może nie tylko kuchenną, bo ruch też jest dość istotny. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zastosowanie jakich zasad odżywiania i zmian w stylu życia na pewno nam nie zaszkodzi, pani docent?
Na pewno nie zaszkodzi dbanie o siebie samego. I tu się zaczyna wszystko od planowania zakupów, czytania etykiet, sprawdzania, jakie artykuły kupujemy, jakiej one są jakości, czy one są z dużą zawartością tłuszczu i cukru, czy też wręcz przeciwnie. Na pewno nie zaszkodzi nam jedzenie regularne, czyli zjadanie zawsze śniadania. To już nauka udowodniła bez żadnych wątpliwości, że jest to bardzo istotne, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Czy pora jest istotna?
Pora jest istotna. To jedzenie śniadania nie jest tak po prostu dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, żeby pobudzić pracę naszego organizmu i nasz metabolizm. W związku z tym mówi się, że najkorzystniej jest jeść pół godziny po wstaniu, do pół godziny po wstaniu. No jeśli ktoś nie może, to maksymalnie do godziny po wstaniu. Natomiast niejedzenie śniadania skutkuje u dzieci przede wszystkim brakiem koncentracji na lekcjach, taką ospałością, zniechęceniem, obniżeniem nastroju, więc jest to bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o proces uczenia i nauczania. Natomiast u osób dorosłych też może manifestować się taką pobudliwością z kolei, agresywnością, albo znowu zniechęceniem i obniżeniem nastroju, albo takim poczuciem przewlekłego zmęczenia. Więc śniadanie absolutnie trzeba zjeść. I to śniadanie może być śniadaniem bardzo lekkim. Niektórzy, którzy przez wiele lat nie jedli śniadania, mówią, że nie są w stanie tego śniadania w ogóle przełknąć. Więc ja swoich pacjentów uczę od łyżki jogurtu zaczynania śniadania. Potem dwóch łyżek i tak dochodzimy do całego jogurtu. Potem już do tego jogurtu da się dorzucić jakieś płatki zbożowe, albo da się jeszcze wrzucić jakiś owoc, czy suszony, czy naturalny, a potem już się całkiem dobrze przechodzi na kanapkę, czy na jakieś ciepłe śniadanie, czyli omlet albo jakieś jajko na parze. Więc śniadanie to jest bazowe. Potem kolejny taki ważny element, który powinno się wprowadzić właśnie w ramach postanowień noworocznych, to jest jedzenie regularne 5 posiłków. I przy naszym zagonionym świecie jest to trochę trudne, ale przynajmniej 4. Przy czym większość z nas je tyle posiłków, ale nie traktuje zjedzenia owocu jako coś, jako posiłek. No, owoc może być świetną przekąską jako drugie śniadanie albo jako podwieczorek. Natomiast część z nas je owoce bardzo późno. Po godzinie 17 w naszej strefie klimatycznej owoców powinno się nie jeść, bo one się metabolizują niekorzystnie. Metabolizują się do takich niekorzystnych triglicerydów, które odkładają się w tkance tłuszczowej. No i kolejna rzecz, przyrzec sobie, że nie będziemy jedli po godzinie 19:20, bo to jest najgorsze, co my robimy w Polsce. Jemy dużą obiadokolację, a jeszcze potem przed telewizorem, przed komputerem dojadamy, aż idziemy spać, albo robimy przerwę godzina, dwie przed snem. To nie jest w stanie się maksymalnie strawić i wchłonąć do ustroju. W związku z tym jest wolniejsze trawienie, wolniejsze wchłanianie, a potem świetne przyswajanie w tkankę tłuszczową.
W jakim czasie w ogóle można spodziewać się już jakichś pierwszych efektów? No powiedzmy, że przestaliśmy tyć, albo że nawet zmniejszyła się masa ciała, a może, że poprawiło się samopoczucie i w ogóle sprawność. No więcej możemy?
Oczywiście jest na to nawet wartość mierzalna, ponieważ żeby schudnąć o 1 kg tkanki tłuszczowej, musimy zaoszczędzić w organizmie 7000 kilokalorii. No i jak możemy to zrobić? Jeżeli nasz jadłospis ustalony jest na przykład zwyczajowo na 3000 kilokalorii.
To dużo.
To mężczyźni
dla
myślę, że...
To może dobra dieta.
Tak, mężczyźni myślę, że mogą nawet i tyle spożywać, więc jeśli odejmą sobie od tego 1000 i będą spożywali 2000 od nowego roku, no to w takim razie zaoszczędzą tygodniowo codziennie zaoszczędzą 1000 kilokalorii, znaczy spalą ze swojego ustroju, więc w ciągu tygodnia schudną kilogram. Natomiast jeśli od zwyczajowego jedzenia odejmą 500 kilokalorii, będą jedli zjedli od nowego roku o 500 kilokalorii mniej, no to w ciągu 2 tygodni mają szansę schudnąć o
kilogram. To takie proste jest? To tak się da naprawdę wyliczyć?
Tak, tylko nikt tego nie liczy i każdy myśli, że zmniejszył, a się okazuje, że potem zawsze a to dojadł jakieś paluszki, a to orzeszki stały na stole, a to ciasteczka, a to ze 2 jabłka jeszcze. Także no, po prostu trzeba rzeczywiście albo pójść do dietetyka, żeby policzył państwu ten jadłospis i pokazał, co to znaczy z państwa jadłospisu zmniejszyć o 500 albo 1000 kilokalorii, albo po prostu usiąść z komputerem. Czasami tabele są świetne w internecie, więc można sobie też popatrzeć, ile się je i odjąć te 500 kilokalorii.
Czy w związku z tym, co pani mówi, są jakieś nowe zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania dla Polaków, powiedzmy, i czy coś z niego wynika, z tego nowego?
Tak, pojawiła się w ubiegłym roku nowa piramida żywieniowa stworzona przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. W zasadzie ona pojawiła się już jeszcze od poprzedniego roku, bo jakoś tak zostałam w tamtym roku, więc to już 2 lata będzie. I w tej piramidzie zmieniło się to, że nie powinniśmy jeść tak często produktów zbożowych, czyli chleba, bułek, mąki, kaszy. To zawsze było podstawą naszej piramidy polskiej. W tej chwili uważamy jednak, że warzywa i owoce są podstawą, przy czym im człowiek starszy, tym tych owoców niestety mniej, a nie więcej. Zwykle dzieci nie lubią owoców, a one powinny jeść około 0,5 kg dziennie, natomiast dorośli powinni zjadać 2 owoce dziennie wielkości swojej dłoni. I to mu dla osoby dorosłej wystarcza. Natomiast namawiam na warzywa. No i dopiero jedząc te owoce i warzywa, piramida zaleca spożywanie większej ilości płynów, czyli około 2 litry dla pań, 2,5 dla panów. Jeśli ktoś podjął aktywność ruchową w ramach właśnie postanowień noworocznych, to te 500 ml dodatkowo tej wody powinien wypijać.
A czy w tych płynach jest na przykład kawa, herbata, soki,
nie,
nawet zupa?
No może, znaczy zależy, co my liczymy. Jeżeli my liczymy kawę i mocną herbatę, to raczej nie, dlatego że one, niestety ustrój się ich szybko pozbywa, czyli zwiększa się diureza i nie zostaje to w ustroju. Czy zupa? Zależy jaka zupa, bo coraz częściej Polacy lubią sobie robić zupy kremy, więc to jest taka zawiesista zupa, gdzie tam
bez mąki,
ale tam jest dużo ziemniaków zwykle zmiksowanych i ona jest gęsta. Więc tam no trochę tej wody jest, ale myślę, że mówiąc o 2 litrach, mówię o 2 litrach wody mineralnej. Czy herbata? Herbata słaba może tak, mocno już powiedziałam, że nie, natomiast do soków nie zachęcam, zwłaszcza osoby dorosłe. Wolę 2 surowe owoce niż 2 szklanki soku, a taka jest norma spożycia owoców na dorosłą osobę przewidziana w tej piramidzie. Sok to już jest coś przetworzonego, no chyba, że wyjątkowo robimy to w domu we własnej wyciskarce.
A w tej piramidzie, gdzie jest kawa, ewentualnie jakieś inne, nazwijmy to używki?
No właśnie, kawa to zależy dla kogo. Coraz więcej mamy dobrych doniesień medycznych na temat kawy, ale wśród nas są ludzie, którzy mają predyspozycję do tego, że mogą pić bezkarnie przynajmniej 4-5 filiżanek dziennie i są tacy, co po jednej będą mieli wzrost ciśnienia tętniczego. Są tak zwani kofeinozależni, kofeinoniezależni. To mamy w genach, więc to już można zbadać, jeśli by ktoś był bardzo zainteresowany. Są badania nutrigenetyczne. Natomiast myślę, że każdy po sobie wie, jak się czuje po kawie, bo są osoby, które po wypiciu kawy, a zwłaszcza kawy mocnej, kawy takiej fusiastej, jak to pacjenci mówią, naturalnie zaparzonej na zmielonych ziarnach kawy, no to jeżeli mają drżenia, albo jakieś podwyższenie ciśnienia, albo jakieś czerwone wypieki na twarzy, tak, albo takie uczucie lęku, zagrożenia, niepokoju, no to absolutnie kawa taka jest dla tych osób przeciwwskazana i wtedy no trzeba sięgnąć po kawę zbożową. Ona jest naprawdę dobra, zdrowa, a mamy w tej chwili różne odmiany kawy zbożowej, więc można sobie nawet i smakowe kawy zbożowe dobrać. Natomiast jeżeli ktoś po kawie nie ma żadnych zmian, a nawet świetnie śpi, no to znaczy, że jest tak zwany kofeinooporny, czyli ta kofeina aż tak bardzo na niego nie wpływa negatywnie, a może wpływać pozytywnie, bo kawa też ma dobroczynne znaczenie.
Mamy karnawał i niektórzy lubią sobie wypić lampkę wina. Nawet nie jedną.
Tak, oczywiście wszystko w ramach rozsądku. Ja jestem jak najbardziej za i uważam, że wino czerwone ma swoje dobre znaczenie w naszej diecie i w zasadzie jest powiedziane, że w miarę bezpieczne dla większości, to jest wypicie jednej lampki przez kobietę dziennie i dwóch lampek wina przez mężczyznę. Przy czym ta lampka to jest 100 ml, więc jak już od razu nalewamy 200, no to wiadomo, że to jest dawka męska, a nie damska. No i takie codzienne picie wina może byłoby fajne, tylko tyle, że no zawsze się tak obawiam trochę o różnego rodzaju uzależnienia, więc myślę, że od czasu do czasu lampka czerwonego wina tak. Natomiast no, mamy sporo alkoholi z różnymi fuzlami, stąd te bóle głowy, które też tutaj rozmawialiśmy o bólach głowy po sylwestrach, ponieważ nawet wódki mamy nie do końca czyste, że tak powiem, jeśli chodzi o sam alkohol bez fuzli. A nawet co więcej, ostatnio okazało się, że spirytus również ma fuzle. W związku z tym też nie jest to 100% spirytusu, tylko zawiera jeszcze różne dodatki, które też po rozcieńczeniu chociażby z rynkami, mam nadzieję, że nikt spirytusu z rękami nie pił, ale no trzeba uważać, że im alkohole bardziej zabarwione czymkolwiek, tym są bardziej trudniejsze do strawienia, może wchłonięcia i strawienia przez organizm i rozłożenia przez wątrobę, więc drinki to był zły pomysł, jeśli ktoś pił na Sylwestra, a teraz w Nowym Roku postanowienia drinków nie pijemy. Natomiast do czerwonego wina nawet i trochę zachęciłam, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest coś, co wpływa korzystnie na układ krążenia, coś, co poprawia nam wytwarzanie krwinki czerwonej. No i u większości osób czerwone wino też pracuje nad korzystną przemianą materii, ale u niektórych powoduje zaparcia, więc jeżeli są osoby, które powinie mają czerwonym zaparcia, to tylko białe i tylko rozcieńczone.
I temat zamykamy. A za chwilę powiemy o tym, co może nam grozić, jeśli nierozsądnie zaczniemy szukać diet, które są dużo, dużo ostrzejsze niż zwykłe ograniczenie. Gościem programu jest docent Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, często sięgamy po diety wymyślone przez kogoś. Były diety kapuściane, nie będę nazwisk tutaj używał, były diety z innych...
Owocowo-warzywne, jajeczne, mleczne.
Przeróżne. Tak. Zdarza się, że ktoś decyduje się na taką konkretną. Czasem nawet drastycznie zmienia w sposób swego odżywiania. Stosuje te specjalne diety. No i mogą się one okazać nie do końca bezpieczne. Których diet należy na pewno unikać?
Na pewno jednym zdaniem wszystkich restrykcyjnych, czyli wszystkich bardzo skrajnych, opartych albo tylko wyłącznie właśnie na owocach, albo tylko na ryżu, albo tylko na mleku, ponieważ nie ma takiego składnika pokarmowego, który dostarczałby wszystkich składników odżywczych, witamin i minerałów, czyli nawet mleko, które jest uważane za na bardzo dobry produkt, to taka dieta oparta tylko i wyłącznie na mleku da niedobory witaminowo-minerałowe. A co już mówić o jedzeniu chociażby tylko świeżych owoców, tak jak robią frutarianie. No, to są skrajne niedobory witaminowo-minerałowe i też białkowe, więc wszystkie skrajne diety na pewno nie, ponieważ i tak wcześniej czy później one potem dadzą znać stanie zdrowia osoby, która ją stosowała. Wszystko oczywiście też zależy od tego, w jakim stanie my już jesteśmy i zaczynamy stosować drastyczne diety, bo jeżeli już mieliśmy niedobory żywieniowe, a na przykład osoby, które dużo jedzą, myślą, że jak dużo jedzą, to niedoborów żywieniowych nie mają, a będą miały, bo na przykład zdarzą się niedobory makroelementów, na przykład wapnia, czy magnezu, czy żelaza, czy nie wiem, selenu, mikroelementu, czy chromu. No i wtedy, jeżeli na to jeszcze nałożą drastyczną dietę, która tego nie zawiera, więc pogłębią się te niedobory i te objawy wystąpią szybciej. Natomiast u osób, które no, nie mają na razie niedoborów żywieniowych, bo odżywiały się do tej pory dobrze, a może nawet troszkę za dobrze i dlatego teraz sięgają po te restrykcyjne diety, to jeśli te niedobory się pojawią, to one nie będą takie pełnoobjawowe i mogą być przeoczone. Ale bardzo często nam się zdarza, że po tych skrajnych dietach, takich restrykcyjnych dietach, pacjent na przykład zmienia preferencje smakowe i on nie wie dlaczego, że raptem nigdy nie jadł słodkiego, a teraz zastosował jakąś tam dietę i teraz raptem strasznie mu się słodyczy chce, on nie może tego opanować. No bo pojawiły się między innymi zaburzenia wszystkich czynników tolerancji glukozy i insuliny, no i pacjent zaczął mieć duże preferencje słodyczowe. Więc no przed wszystkimi, ja bym tak jednym zdaniem powiedziała, żadnych restrykcyjnych diet, a zwłaszcza na własną rękę, bo to się szybciej czy później źle skończy.
Zdarza się, że niektórzy stosują dietę w postaci po prostu ograniczenia jedzenia. Na przykład wybierają sobie 2 dni w tygodniu, powiedzmy poniedziałek, czwartek, jedzą tylko śniadanie tego dnia w wielkości 500 kilokalorii. Może mężczyźni troszkę więcej, potem już nic nie jedzą przez całą dobę i dopiero następny posiłek to jest śniadanie we wtorek. Czy stosowanie takich diet, powiedzmy oczyszczających, nie wiem jak to nazwać, czy wstrzemięźliwości.
No tak pacjent zwykle to traktuje, to, że to jest oczyszczająca dieta. Powiem tak.
Wiem, że to przynosi efekty, bo to jest sprawdzone.
Tak, tak. Powiem tak, jeżeli to jest stosowane rzeczywiście regularnie, z przemyśleniem, że to jest w celu oczyszczania, a nie w celu tego, że coś dla siebie dzisiaj zrobię, żeby jutro się znowu najeść, no to może to i będzie pożyteczne, ale najczęściej mam takie doświadczenia, że pacjent takie diety głodowe albo pseudogłodowe, bo właśnie je coś mało na śniadanie, potem cały dzień nie je, robi w piątek i to robi jeszcze w ramach postu zgodnie ze swoją religią, a potem jest sobota i niedziela i on je po prostu za dużo w stosunku do swojego zapotrzebowania. To i ten piątek spowoduje u niego zaburzenia metaboliczne i ta sobota, niedziela tym bardziej. Więc powiadam, jeżeli ktoś to robi przemyślanie i chce rzeczywiście w ramach oczyszczania zjeść śniadanie i potem cały dzień nie je, ale następnego dnia nie zwiększa jedzenie, tylko je prawidłowo, może i nic mu się nie stanie. Chociaż nie lubię takiego postępowania. Uważam, że najlepsze samodyscyplinowanie to jest nastawianie sobie komórki co 3 godziny i spożywanie małego posiłku. To jest najlepsza samodyscyplina, jaką można sobie w nowym roku zaplanować.
No i to o tej porze by zadzwoniła komórka, ja mam program. No i nie da się zjeść.
Oto chwila, ale program się skończy za chwilkę i wtedy no, te 30 minut w tą albo w tamtą stronę nie robi różnicy.
Czyli 30 minut tolerancji może
być. Tolerancji może być.
Jakie składniki diety są szczególnie ważne właśnie o tej porze roku i dlaczego?
To jest pora roku, kiedy już mamy ten zimny klimat, którego nie za bardzo lubimy. I w związku z tym musimy myśleć absolutnie o swojej odporności. A odporność to przede wszystkim dobrze jakościowe podane białko, czyli białko pochodzenia zwierzęcego, ale też bez przesady, żeby tylko i białkiem się odżywiać, a nie daj Boże to, co robią moi młodzi pacjenci, czyli suplementują się różnymi odżywkami białkowymi. Można sobie nimi zaszkodzić, można za bardzo obciążyć nerki i wątrobę. Więc tak w nowym roku trochę przestrzegam. Drugi bardzo ważny składnik to kwasy omega-3. Kwasy omega-3, które mają ogromną rolę w odporności. Poza tym mają szereg innych bardzo cennych funkcji, o których dzisiaj akurat nie będziemy rozmawiali. A te kwasy omega-3 to przede wszystkim ryby. Więc myślę, że w nowym roku warto mieć postanowienie, jem 2 razy w tygodniu ryby, a jak ktoś postanowi 3, naprawdę dostaje medal ode mnie.
Ale z jakiego morza?
Obojętnie jakiego. Powiem szczerze, że w tej chwili oglądałam, bo można sobie wyświetlić na stronie Instytutu Morskiego w Gdyni aktualną analizę ryb dostępnych w Polsce z różnych mórz i można zobaczyć, jakie jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Bo myślę, pan redaktor
tak,
ma
dokładnie.
To na myśli. Bo wszyscy się boimy tych metali ciężkich. Nie, to jest nasza wymówka, żeby nie jeść tych ryb. Więc ja radzę wszystkim zaglądać na tą stronę i upewniać się, że te ryby naprawdę są zdrowe i te dodatki, które są tam tych metali ciężkich, wcale nie są aż tak duże, żebyśmy się ich musieli obawiać, że ja się bym bardziej bała rzodkiewki, która rośnie na działce uprawianej, gdzie jeździ mnóstwo samochodów i albo z kolei te w tej chwili smogi, które opadają na nas i my to wdychamy. Bym tego się bała bardziej, więc na pewno ryby tak. No oczywiście, że tutaj nawet można sobie na tej stronie znaleźć, że jest różnica między zawartością metali ciężkich w łososiu hodowlanym, a łososiu z mórz. No, lepszy jest ten hodowlany, bo oni tam pilnują go, żeby nie było metali ciężkich.
Ale nie ma tam dodatków
ale,
innych?
No właśnie, no starają się, żeby nie było. Instytut Medycyny Morskiej i Gospodarki Morskiej zapewnia, że te ryby są dla nas bezpieczne. No ale też można tam znaleźć pstrąga, który nie zawiera metali ciężkich albo śladowej ilości. Śledzia okazuje się możemy zjeść tylko właśnie z tą dną moczanową. Rozmawialiśmy dzisiaj o dnie moczanowej, a nie powiedzieliśmy jakich produktów unikać, więc na pewno śledzia trzeba unikać. ale nie tylko, też dziczyzny i tak dalej. No dobrze, teraz jeszcze kolejna rzecz to witamina D3. Mówi się, że nasze społeczeństwo generalnie ma niedobory witaminy D3. Być może mamy za bardzo restrykcyjne normy na tą witaminę D3. To też trzeba pochylić czoło, bo tak się okazuje, że teraz prawie wszyscy mają niedobór witaminy D3. Ale myślę, że takie sprawdzenie sobie, a to nie kosztuje drogo nawet w każdym laboratorium najbliżej, jakie państwo spotykacie, oznaczenie sobie witaminy D3 w surowicy krwi, jeśli ona jest poniżej 30 nanogramów w decylitrze, to warto się suplementować witaminą D3, tylko dobrą witaminą, nie jakimś suplementem diety, albo z kolei znowu ryby, albo tran. No i kolejne rzeczy ważne na odporność to selen i cynk. I tutaj dwa orzechy brazylijskie dziennie i w zasadzie mamy sprawę z selenem załatwioną. Natomiast cynk to też pojedzenie troszkę dobrej gatunku mięsa i trochę pojedzenie orzechów.
No to bardzo dziękujemy za te rady. Miejmy nadzieję, że uda się przynajmniej część z nich po pierwsze zapamiętać, a po drugie naprawdę zastosować. Moim Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani ślicznie.
Dziękuję serdecznie.
Te audycje i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia. Jedzenia.